Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Wiesz, to będzie strasznie dziaderskie, co teraz powiem, ale trudno, najlepszym się zdarza, że jak zaczynałyśmy nagrywać ten podcast kilka lat temu, to miałyśmy do wyboru dwie platformy, Netflix i HBO, wtedy jeszcze Go. Mogliśmy czegoś szukać na TVP VOD, a teraz tych platform jest już tyle, że właściwie nie jestem pewna, kto ma czas to oglądać, a ja jestem serialową recenzentką.
I teraz właśnie nadszedł taki moment, kiedy Polska dogania resztę świata, w szczególności Stany Zjednoczone, które mają tych swoich platform na żądanie kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. I dołącza do nas jeden bardzo ważny gracz, który może mocno namieszać na tym rynku, dlatego że ma przede wszystkim konkurencyjną cenę, a za chwilę jego biblioteka tytułów będzie również bardzo konkurencyjna. Dzisiaj porozmawiamy o Sky Showtime.
Czy jest na tę platformę miejsce w naszych portfelach, w naszym czasie i też w naszych sercach?
O tym już za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
Sky Showtime można oglądać w Polsce od 14 lutego. W walentynki postanowiła wejść ta platforma w Europie Środkowo-Wschodniej. No i to jest taka sugestia może, że powinniśmy pokochać nowy serwis z wideo na żądanie. Czy tak będzie? No ja myślę, że są na to duże szanse, szczególnie jeśli chodzi o kwestię ceny tej nowej platformy.
No właśnie, to jest bardzo ważne. Kupując Sky Showtime, dostęp do Sky Showtime do 1 kwietnia, zapłacimy tylko połowę regularnej stawki i ta promocja, czyli połowa regularnej stawki, zostanie już wtedy z nami dożywotnio, jeżeli nie zrezygnujemy z tego pakietu. Aktualnie kosztuje taki normalny dostęp niecałe 25 zł, a dla tych, którzy skorzystają z promocji, kosztuje tylko 12 zł, więc to jest też ciekawy sposób na początek tej platformy, bo nie mamy tego okresu bezpłatnego, a my tutaj w Polsce byliśmy świetni w okresy bezpłatne, czyli bardzo wiele osób zakładało nowe maile, wręcz niektóre platformy, na przykład Netflix, rezygnowało z okresów bezpłatnych w Polsce, bo jakoś okazywało się, że ciągle mają nowych użytkowników, którzy ciągle po tym miesiącu rezygnują z różnych innych danych, więc tutaj Sky Showtime uczy się na błędach innych platform.
Tak, 12,50 to przecież jest mniej niż płaci się w tym momencie za kawę w kawiarni i dla tych wszystkich, którzy omijają indywidualne płacenie za różne konta w serwisach streamingowych, tylko na przykład dzielą się, że tam 5 zł ta osoba, 5 zł ta osoba i tak dalej, no to tu już nawet trudno jest podzielić te 12 zł na kilka osób. No tylko jest taki jeden haczyk, że nie można z tego rezygnować i przecież do nas nasi słuchacze i słuchaczki piszą często, że ich strategia balansowania pomiędzy tymi wieloma platformami streamingowymi jest taka, że a to sobie wezmą na miesiąc Netflixa, a potem wezmą sobie HBO na miesiąc, rezygnując w tym momencie z Netflixa, tak żeby sobie robić płodozmian i nie płacić po prostu za wszystkie platformy. No tutaj się nie uda, bo po prostu za te 12 zł to już trzeba zachować tę ciągłość streamingu.
No i to jest bardzo ciekawy sposób. Ja naprawdę patrzę na to z jakimś takim podziwem, że to zostało w ten sposób wymyślone, a no tutaj Sky Showtime to jest no właściwie ostatnia duża platforma, na którą czekaliśmy tutaj w Polsce i też może warto powiedzieć w ogóle, czego można się tam spodziewać, bo to jest połączenie dwóch takich największych na świecie firm zajmujących się w ogóle rozrywką, czyli pierwsza to Comcast, czyli tam mamy Universal Pictures, brytyjskiego Sky, NBC, a druga to Paramount, więc to są naprawdę dwa giganty i też przeglądając tę bibliotekę można bardzo jasno zobaczyć, że jest tam wiele seriali, które też dobrze znamy, które funkcjonowały na innych platformach i to będzie się też pogłębiać, bo różne licencje będą wygasały, szczególnie jak tak patrzyłam, to HBO Max będzie traciło seriale na rzecz właśnie Sky Showtime i ona, ta biblioteka będzie się powiększać, a ona jest naprawdę imponująca. Wiesz, ja tak jak zaczęłam przeglądać tę bibliotekę, to czułam się jak, nie wiem, czy masz tak czasami, że znajdziesz coś na Wikipedii, a później nagle googlujesz, czy jesteś na jakichś takich bardzo dziwnych hasłach. To mam wrażenie, że tak samo można dryfować właśnie po Sky Showtime.
Dla mnie rzeczywiście biblioteka Sky Showtime była jak sklep z zabawkami i to nie jest taka analogia bez drugiego dna, dlatego że tam jest dużo rzeczy, które po prostu lubiłyśmy, oglądałyśmy w latach 90., z lat 80. i to są te takie najsłynniejsze różne również franczyzy. Może zacznijmy trochę od filmów?
Wiesz tak, co, to...
niespotykanie jak na podcast serialowy, zacznijmy od filmów.
Przejdziemy do filmów, ale ja ci chciałam też powiedzieć o takiej jednej rzeczy, żeby ona nie umknęła i to będzie zabawny początek, bo myślę, że jedną z rzeczy, która sprawi, że Sky Showtime będzie popularny w Polsce, jest fakt, że jest tam Psi Patrol. I każdy, kto ma dziecko w wieku do lat 6-7, wie, że Psi Patrol to jest największy dziecięcy hit i myślę, że to też może sprawić, że rodzice będą kupować właśnie Sky Showtime, żeby dzieci oglądały Psi Patrol, a przy okazji obejrzą niejedną produkcję, ale już przechodzimy do filmu, bo to taka mała dygresja.
Ale to jest bardzo ważna dygresja i myślę, że super o tym powiedziałaś, bo ja akurat na Psi Patrol nie trafiłam z jakichś powodów, ale za to jest tam dużo tych filmów i seriali Nickelodeona, które możemy kojarzyć z telewizji z lat 90., które leciały również u nas. A jeśli chodzi o filmy, no to jest
poczekaj,
klasyka.
Poczekaj, to jak już mówisz Nickelodeon, to może wymieńmy te wszystkie wytwórnie, które tutaj się znajdują. Przepraszam, ciągle cię odciągam od filmów i wchodzę w dygresję. Ostatni raz w tym wątku, bo mamy tak, właśnie Nickelodeon i całą bibliotekę Nickelodeona, DreamWorks, Paramount+, Paramount Pictures, Peacock, Showtime, Sky i Universal. To jest ogromna, ogromna biblioteka.
I nawet jeśli to brzmi trochę dla was jak jakieś angielskie zaklęcia, anglojęzyczne zaklęcia, za którymi nie idą żadne skojarzenia, to jak zaczniemy wymieniać tytuły, to będziemy wszyscy w domu. Park Jurajski, Star Trek, Top Gun, taki z nowszych rzeczy bardzo uhonorowanych nagrodami i znanych, to jest Northman, czyli takie filmy, których nigdzie do tej pory nie można było znaleźć i nie można było obejrzeć legalnie. Teraz już możecie się szykować na takie dłuższe posiedzenie i poprzeglądanie tych filmów. Ja na swojej liście, bo tam można zrobić taką swoją listę do obejrzenia, już mam wszystko. Po prostu nie wiem, kiedy ja to obejrzę.
Jest tam też Powrót do przyszłości. Jest film Ray Donovan i w ogóle cały seria Ray Donovan. Minionki, Brokeback Mountain, Castaway. Wiesz, bardzo dużo takich filmów właśnie, ty dobrze powiedziałaś, które znamy, The Truman Show, Szczęki, Lady Bird.
Castaway, Raport Mniejszości. Nie wiem, czy mówiłaś właśnie Brokeback Mountain, czy też bardzo polecam obejrzeć sobie w tym klimacie The Last of Us, który cały czas nad nami się gdzieś unosi i pojawiają się kolejne odcinki co tydzień. Jest World War Z, które bardzo jakby współgra i z grą, i samym klimatem serialu.
No i to jest właściwie... Tak, że rzeczywiście ja mam nawet taki problem, że jak miałam odpalić któryś z tych nowych seriali czy filmów, których jeszcze nie widziałam, no to właśnie utknęłam trochę w przeglądaniu tego. No i tu jest ciekawa sprawa, bo właściwie, ponieważ ta platforma jest od niedawna w Polsce, to nie wiemy, czy będzie nas wspierać tak samo, jak wspiera nas Netflix różnymi algorytmami, a właściwie nie wspiera, bo przyznam, że to, co my robimy najczęściej, prawda, to jest to, że my próbujemy ten algorytm oszukać i wyciągnąć te seriale, których nam algorytm nie podpowiada. Więc to jest bardzo ciekawe, co będzie się pojawiało na głównej stronie różnych użytkowników, bo przy tak dużej bibliotece ustawienie tego może być kluczowe dla utrzymania później właśnie użytkowników i użytkowniczek.
Wydaje mi się, że ta strona główna nie jest jakoś zbyt ciekawa i też nie odbiega od tego, co możemy zobaczyć na HBO Max, czy chociażby na Netflixie, ale jak już wejdziemy w poszczególne filmy albo seriale, to tamte kategorie są całkiem sensownie poukładane i jakoś sprawiały, że ja też kopałam potem w nich, bo jak mamy takie wrzutki, jak na przykład Top lat 90., na poprawę nastroju, film dokumentalny, albo na przykład jak Steven Spielberg zmienił oblicze kina, bo jest też taka właśnie kategoria, która mnie bardzo zachwyciła i jest tam i Szczęki, i Raport Mniejszości, i Szeregowiec Ryan, i E.T. No tak, tego jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o filmy, to na pewno trochę nas to przenosi do świata telewizyjnego z lat zerowych i lat 90.
No tak, no ale mamy też Top Gun Maverick, czyli też są też nowe produkcje, tylko widać, że jeżeli chodzi o promocję, to jednak na nostalgii bardziej Sky Showtime w kwestii filmów, bo nie w kwestii seriali, moim zdaniem, podchodzi. No i rzeczywiście ja, wiesz, jak zobaczyłam, że jest Indiana Jones i że mogę obejrzeć Poszukiwaczy Zaginionej Arki jeszcze raz legalnie, to no, muszę przyznać, że się zachwyciłam i nie twierdzę, że to jest najlepszy film na świecie, ale no, to jest takie, to są te filmy, które kiedyś żeśmy oglądali i to jest też ciekawe podejście do tego, żeby właśnie to je wyrzucać na pierwszy plan. Zobaczymy, jak będzie dalej, chociaż wydaje się, że głównie jednak nacisk, jeżeli chodzi o nowe produkcje, idzie w seriale, a nie filmy.
Tak, idzie w seriale i tutaj chyba zacznie się delikatnie na moja krytyka pod adresem Sky Showtime, bo jeśli przechodzimy do seriali, to kiedy dowiedzieliśmy się, że ta platforma wystartuje w Polsce, to ona była reklamowana w naszym kraju między innymi serialem Warszawianka, który w ogóle został wyprodukowany dla HBO Max, tak? Popraw mnie, jeśli tak. Teraz popełniam błąd, ale wydaje mi się, że tak. Powstał już chyba ze 2 lata temu, to jest na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka, Borys Szyc w roli głównej, polskie Californication, tak niektórzy już określili ten serial, my chyba obie gorąco mamy nadzieję, że tak nie będzie i że będzie to coś dużo fajniejszego, ale to była taka rzecz, która się rzucała w ucho, jak słyszeliśmy, że Sky Showtime wchodzi do Polski. Też zostały zaproponowane inne seriale, które właśnie z Europy będą pochodziły, czyli Miasto Niedźwiedzia ze Szwecji, Kamikadze z Danii, Pożądanie ze Szwecji, Informator z Węgier i inne tego typu seriale, no ich nie ma. To znaczy dostajemy platformę, która miała te wszystkie rzeczy mieć i jednak postanowiono w Sky Showtime, że nie dostaniemy ich na wstęp, a na wstęp dostajemy głównie to, co już dawno miało swoje premiery, czyli takie starocie i popłuczyny po Stanach.
To jeszcze tylko dodam, że Californication też można zobaczyć na Sky Showtime, ale wiesz, w ogóle uważam, że sam start platformy, jak na tę bibliotekę i na to, co się tam dzieje, był no, bardzo skromny. I to eufemistycznie mówiąc, że ta promocja i próba dotarcia do widzów i widzek były zupełnie jakoś nieadekwatne do tego, jakie pieniądze idą na tę platformę i czego można się spodziewać, jeżeli chodzi o sukces. No, zobaczymy, jak to będzie procentować dalej.
Ten start platformy nie odbył się z przytupem. Ja mam głównie na myśli to, że nie mamy tam za dużo nowości, za dużo premier. Są oczywiście rzeczy, które po raz pierwszy pojawiają się legalnie w Polsce, czy tam w ogóle legalnie w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast nie są to jakieś świeżynki nowości.
No tak, jeżeli chodzi o seriale, no to z tego, co możemy się spodziewać, co tam już jest, jest na przykład Ray Donovan i cały serial, no i film, o którym mówiłyśmy wcześniej, jest na przykład Dobra Żona, The Good Wife.
Żona idealna.
Właśnie, już zapomniałam zupełnie o tym.
Twój ulubiony serial, jak możesz?
Kiedyś, dawno temu, no ale on się też bardzo słabo zestarzał. Producentem był Ridley Scott, ale no teraz można go obejrzeć. Nie wiem, kto to będzie robił, ale może ktoś. Jest też Elementary, czyli taka fantazja na temat Sherlocka Holmesa razem z partnerką Joan Watson, Johnny Lee Miller i Lucy Liu w rolach głównych. Więc dużo jest takich seriali. Frasier jest na przykład, Siostra Jackie.
Jest też które jest chyba na wszystkich platformach streamingowych, jakie to są dostępne w Polsce, ale tutaj też właśnie zostało wykupione przez tę platformę. I też chciałam ci zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych seriali nie są pełne. To znaczy są ich 2-3 sezony, nie wszystkie. Na przykład patrzę na Szpital New Amsterdam i widzę tylko pierwsze 2 sezony, kiedy sam serial już jest dużo bogatszy, więc tak trochę szkoda, że nam kawałkują te sezony tych dłuższych seriali.
Ja myślę, że to jest kwestia licencji różnego rodzaju, bo wiesz, to są też seriale, które widzieliśmy na innych platformach, one znikały z tych platform, teraz pojawiają się tutaj, więc ta biblioteka będzie się rozbudowywać z pewnością, ale wiesz, z takich seriali, które zwróciły moją uwagę, a których nie widziałam nigdzie indziej, Może też powiem, że na samym końcu porozmawiamy o tej flagowej produkcji, której się mocniej przyjrzałyśmy, czyli Yellowstone z Kevinem Costnerem. To jest taki serial, który ma być...
Koń pociągowy platformy Sky Showtime i jeśli mówimy o koniu, to jest już spoiler serialu.
No tak, ale to zostawiamy na koniec i całe to uniwersum, ale wiesz, jest taki serial, który już mnie wciągnął i który wydaje się naprawdę ciekawy, to jest A Friend of the Family, to jest true crime z Colinem Hanksem w jednej z głównych ról. On też jest producentem tego serialu i to jest na podstawie prawdziwej historii, jak to true crime, w latach 70., kiedy córka pewnego amerykańskiego małżeństwa zostaje porwana przez takiego przyjaciela rodziny. Jest też film dokumentalny o całej tej historii. No powiem ci, że na razie naprawdę mocno mnie to wciągnęło. I realizacyjnie, jeżeli chodzi o napięcie, bardzo dobrze zrealizowana produkcja, więc to jest na przykład taka moja rekomendacja. Jeżeli ktoś by sięgał po tę platformę, to myślę, że warto też ten serial wrzucić sobie na tę listę do obejrzenia.
To ja nie polecam czegoś, co mogłoby na pierwszy rzut oka wydać się bardzo ciekawe. Chodzi o serial The First Lady. To jest taka antologia składająca się z historii trzech pierwszych dam amerykańskich, czyli Eleanor Roosevelt, Betty Ford i Michelle Obamy. No i obsada była bardziej niż gwiazdorska, bo role główne zagrały Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer i Viola Davis. No i jest to taka hała, naprawdę, po prostu gniot, ramota i taki, wiecie, feminizm drugiej fali albo feminizm pierwszej fali, który bardzo spłyca te postacie kobiece i nie pokazuje na pewno pełnego spektrum tego, co sobą właściwie reprezentowały, więc szkoda, smutno, niewykorzystana okazja, no i też Showtime, który ten serial stworzył, to zobaczył i stwierdził, że kończymy i nie będzie drugiego sezonu, chociaż był zapowiadany.
Nie, no to jest po prostu katastrofa. I Viola Davis jako Michelle Obama wydawało się takim, to jest takie zdanie, które teoretycznie powinno od razu wieszczyć sukces, a to jest taka katastrofa.
Tak, od razu nagrody, tak? Emmy powinna w jej stronę lecieć.
No właśnie, ale chyba trafiają w twarz. Znaczy naprawdę, no, to jest niesamowite, jak tak niezły pomysł można sknocić, ale ja myślę, że o amerykańskiej polityce filmy i seriale nie powinni robić Amerykanie, bo dostają jakiegoś takiego patriotycznego wylewu do mózgu i nagle robi się z tego katastrofa, bo to jest tak złe jak film Jackie z Natalie Portman, to jest klimat Kamerdynera czy Czwartej Władzy, tylko jeszcze gorsze. No po prostu nie da się tego oglądać. Wiesz, ciekawym serialem, ale obejrzałam, przyznam, dopiero jeden odcinek, ale chyba dam mu szansę, jest też The Offer. Widziałaś? Zaciekawił cię?
Nie, opowiadaj.
To jest opowieść o kręceniu Ojca Chrzestnego. I to opowieść z perspektywy producenta Alberta Esradiego w tej roli Miles Teller, znany między innymi z Whiplash, czy z całej trylogii, no Top Gun Maverick, z całej tej trylogii Niezgodna. Powiem ci, że oczywiście to jest taki serial, który powstał w związku z rocznicą po prostu powstania Ojca Chrzestnego, 50 lat od nakręcenia pierwszej części, ale jako fanki Ojca Chrzestnego ogląda mi się to całkiem przyjemnie, jako taką, no nie jest to wybitna na pewno produkcja, ale pierwszy odcinek jest obiecujący i będę dalej to oglądać.
To ja chciałam jeszcze wrócić do swojej porażki z pierwszymi damami i od razu zaproponować Odtrutkę. To jest stary serial, to nie jest żadna nowość i w Polsce zresztą można było obejrzeć kiedyś ten serial na takim programie, który się nazywał AXN, Madame Secretary. To jest historia o kobiecie, która tam jest urzędniczką, pracuje w agencji wywiadu i zostaje sekretarz stanu, zostaje sekretarzynią stanu i jest to bardzo fajny, polityczny serial, moim zdaniem prawie dorastający do House of Cards.
No dobra, to teraz kolejna rzecz i to jest też mój hit z tej platformy. Spędziłam jakoś zaskakująco dużo czasu na tej platformie. Dobra, ale z czym ci się kojarzy Tulsa?
Tulsa mi się kojarzy z serialem Tulsa King, w którym zagrał Sylvester Stallone.
A nie kojarzy ci się z Chandlerem Bingiem, który zostaje zesłany do Tulsy kiedy przespał spotkanie i było pytanie, kto jedzie do Tulsy?
Ach, tak, coś takiego było. To też wiązało się z tym, że Monika uważała, że Oklahoma jest najgorszą dziurą w całych Stanach Zjednoczonych i ona się absolutnie tam nie przeprowadzi.
No, moim zdaniem dlatego seria z Stallone nazywa się Tulsa King, ale to jest daleko posunięta interpretacja. Ale opowiadaj, bo to też jest...
Tak, wydaje mi się, że śledzisz tutaj analogie, których może nie być.
Pewnie nie, ale powiem ci, że dwa odcinki za mną, Tulsa King, i też wygląda obiecująco.
No ale przecież ty jesteś fanką Arnolda Schwarzeneggera, tak? Możesz oglądać Sylwestra Stallone.
Nie mów tego na głos, to może Arnie się je dowie.
No dobrze, to ja w takim razie jak odegram kartą Mayor of Kingstown. To jest serial, którego głównym bohaterem jest człowiek grany przez Jeremiego Rennera. I jeśli Jeremiego Rennera nie znacie z superbohaterskich produkcji, to na pewno słyszeliście o nim niedawno, dlatego że miał taki bardzo poważny wypadek, przejechał go odśnieżacz do śniegu, czy tam ratrak, nie wiem jak to się nazywa, więc już nie będę się dalej kompromitowała. No ale na szczęście Jeremy Renner dochodzi do zdrowia, na szczęście, i można go obejrzeć właśnie w Mayor of Kingstown. To jest bardzo, bardzo intrygujący serial, opowiadający o tym, do czego my też mamy słabość, jeśli chodzi o temat, czyli prywatne więzienia stanowe i sytuacja w nich. To więziennictwo amerykańskie jest fascynujące i akurat Tulsa i akurat Mayor of Kingstown też eksploruje ten temat. I od razu powiem, że też jest tam, czyli na Sky Showtime, film, serial Ucieczka z Dannemory, który myśmy już kiedyś omawiały tutaj, bo on kiedyś był na HBO, wtedy jeszcze Go. I to jest też świetny serial, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to polecam. W duecie z Mayor of Kingstown.
Wiesz, taki serial, który omawiałyśmy i chwaliłyśmy, to tutaj na Sky Showtime pojawił się serial The Affair, czyli serial, który też był na HBO Go, i to jest serial twórcy scen życia małżeńskiego i terapii Hagaja Lewiego, obsypany nagrodami, więc jak ktoś przegapił The Affair, no to warto po ten serial sięgnąć. Prawo i Porządek to jest też serial, który się pojawił. Ja wiem, że wiele osób czekało, aż gdzieś legalnie się pojawi właśnie Prawo i Porządek, no to na Sky Showtime jest.
To już tak mocno powiało latami 90., jeśli już wymieniamy Prawo i Porządek. A na przykład z takich seriali, które były dostępne gdzie indziej i potem zniknęły i teraz właśnie wróciły na Sky Showtime, to też chciałam polecić Gangi Londynu. To jest niestety tylko pierwszy sezon, dlatego że drugi jest na Kanal Plusie do obejrzenia po polsku, ale ja bardzo ten serial lubiłam i dla wszystkich fanów i fanek gangsterskich opowieści to jest konieczność. Trzeba koniecznie obejrzeć.
Jest też taki serial, który mnie zainteresował i który też mam zamiar obejrzeć. Super Pumped. To jest o założycielu i prezesie firmy Uber, Travisie Kalaniku. Więc to jest na pewno coś, co trafi na moją listę. Joseph Gordon-Levitt w roli głównej. Zresztą to jest też ostatnio jakaś taka trend, bo mamy też na Netflixie The Playlist, czyli serial, który opowiada z kolei o Spotify, więc to do tej kategorii seriali filmów o tych gigantach technologicznych to dołącza. No i Patrick Melrose to też jest serial, który zniknął z HBO Max i pojawił się na Sky Showtime. Też dobry serial, Benedict Cumberbatch w roli głównej.
No przede wszystkim. No i cały czas czekamy też na różne obietnice, które się do tej pory nie spełniły, jeśli chodzi o Sky Showtime. Ja powiedziałam o tych europejskich oryginalnych produkcjach, ale miał być Dr. House i nadal go nie ma. Miało być Chicago Med i nadal go nie ma. Tak jak mówiłam, są różne braki w kolejnych sezonach. Nie wiem, jakieś chyba randomowe, naprawdę przypadkowe CSI na przykład gdzieś się zawieruszyło, więc jeszcze wiele, wiele brakuje Sky Showtime. I jeszcze powiem o takim technologicznym braku, który akurat mnie mocno uderzył, dlatego że ja często w platformy wchodzę przez aplikacje na PlayStation i niestety Sky Showtime nie ma jeszcze swoich apek, które są przeznaczone dla konsol do gry, więc cały czas czekam.
Nie ma też 4K. Co już wydaje mi się dla nowej platformy, która startuje, jest też niedogodnością i brakiem, który może wielu użytkowników i użytkowniczek zniechęcić do tej platformy.
cały czas dajemy jednak kredyt zaufania Sky Showtime. Myślę, że on to jest taka platforma, która może troszeczkę zmienić na scenie, jeśli chodzi o Polskę, na scenie wideo na żądanie. Wiemy, że teraz w ogóle jakby zmienia się streaming na całym świecie, że to już nie są te takie złote czasy ładowania bez opamiętania pieniędzy w seriale, które może wyjdą albo może nie wyjdą, nieważne. Ważne, żebyśmy robili ich jak najwięcej. Nawet Netflix, który był królem właśnie taśmowej produkcji filmów i seriali, trochę wyhamował w tym roku i zapowiada, że będzie hamował jeszcze bardziej. Więc takie odświeżenie zastrzykiem, ale jednak starych produkcji może być dla Polaków i Polek atrakcyjne.
Tak, i ja jeszcze ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o ofertę, to dla tych osób, które szukały The Magicians, Księgi Czarownic i Heroes, to wszystkie te seriale też wylądowały na Sky Showtime, więc tutaj bardziej z tej kategorii też widać są propozycje. Na pewno będziemy się dalej przyglądać i seriale z tej platformy będą się pojawić w naszych kolejnych odcinkach różnych tematycznych, no ale teraz już przyszedł czas, abyśmy przyjrzały się Yellowstone, czyli to jest ten serial dla Showtime, jak było House of Cards dla Netflixa, Gra o Tron dla HBO i The Morning Show dla Apple TV+, ale o tym, czy to się udało, porozmawiamy już za chwilę. No i mamy ten najważniejszy, kluczowy tytuł, Yellowstone, serial z Kevinem Costnerem w kapeluszu w roli głównej oraz dwa prequele tego serialu, no i twórcę. Myślę, że tu trzeba ważną rzecz powiedzieć, ponieważ no takim flagowym twórcą dla tej platformy jest Taylor Sheridan, który jest znany z różnych produkcji, między innymi Sons of Anarchy i Veronica Mars, no ale też znany jako twórca westernów, więc wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim ta część jego duszy zagrała w Yellowstone.
Yellowstone jest jak sukcesja w domku na prerii, czyli jest to z jednej strony, tak jak powiedziałaś, western, z drugiej trochę opera mydlana ciągnąca się w tym momencie przez piąty sezon i jeszcze dwa dodatkowe seriale z tego samego świata, z mocnym, modnym, świeżym powiewem tego trendu telewizyjnego, jakim są antybohaterowie. Czyli mamy rodzinę, która z którą trudno jest sympatyzować, która jest naszymi głównymi bohaterami, których ciężko jest polubić i tutaj właśnie Royowie ze swoim charakterem z sukcesji nam się bardzo mocno kojarzą, a z drugiej strony nie możemy się oderwać od ich perypetii.
Wiesz, to bardzo jakieś trafne masz te porównania, bo jakoś czuję je mocno, ale dodałabym do nich jeszcze jedno, Ozark, bo tu też chodzi o bardzo dużą władzę w danym regionie, bo oni są właścicielami ziemskimi, ale za tą ziemią idzie bardzo jasny wpływ na to, jak wygląda w ogóle życie społeczne w danej części Stanów Zjednoczonych. No i właśnie Kevin Costner, no powiem ci, że nie sądziłam, że to zdanie wypowiem, ale Kevin Costner jest niesamowity w tym serialu.
Kevin Costner gra Johna Daltona, który jest patriarchą rodziny Daltonów, właścicieli ziemskich w Montanie. Tam jest ich rancho, które nazywa się tak jak serial, czyli Yellowstone, i któryś z bohaterów w pierwszym sezonie mówi, że ono jest wielkości Rhode Island, czyli oni naprawdę są po prostu najpotężniejszymi ludźmi w regionie. Ich przodkowie zbudowali miasto, które jest jakimś centrum lokalnym życia i dzierżą tam władzę nieformalną i próbują dzierżyć formalną.
To jest też serial, który jest bardzo brutalny. I tutaj stąd mi też ten Ozark jakoś mocno gra, bo to nie jest serial, którym nie ma takiej przemocy i dosłownej, ale też takiej przemocy takiego, no powiedziałabym, nawet terroru.
Wydawało mi się po pierwszym sezonie, że chyba nie było żadnego odcinka, w którym ktoś by nie ginął, ktoś by nie został zabity. To w pewnym momencie staje się wręcz groteskowe, bo naprawdę na tych preriach nie ma za dużo ludzi, a jeszcze jak oni tak giną po prostu z odcinka na odcinek, to tam niewiele kto w ogóle jest w stanie przeżyć i przetrwać dłużej, że też im się przez te 5 sezonów nie skończyli bohaterowie, więc to jest trochę dziwne, a z drugiej strony jeszcze to Ozark chciałam cię złapać, bo widzę jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy tymi dwoma serialami, mianowicie takie, że w Ozark te widoki, ta przestrzeń, zdjęcia, lasy, woda, góry, to wszystko grało ogromną rolę, miało ogromne znaczenie. Ten serial był wpisany w topografię terenu i tak samo jest tutaj. No mamy serial westernowy, tak? Mamy serial o właścicielach ziemskich, więc te rancho jest jakby kolejnym bohaterem w ogóle opowieści Yellowstone.
I myślę, że tutaj też jest ważne to, że mamy taki wątek konfliktu Daltonów z rdzennymi Amerykanami, którzy tam mieszkają. Więc ja bym powiedziała, że to jest nawet bardzo taki wątek publicystyczny, to znaczy o tym, gdy bydło Daltonów trafia na ziemię Indian i jakie to ma konsekwencje, jak te granice są ważne, jak te stosunki są napięte. No i ja lubię też tę kobiecą postać, bo postać grana przez Costnera ma jedną córkę, Beth, w tej roli Kelly Riley, i to jest jego wyraźna ulubienica, ale też no taka twarda babka, ona ma taką dużą samosterowność i też przewyższa swoich braci tak wyraźnie. Nie jest takim typem ukochanej, wychuchanej córeczki, ale jest taka, no, podobna do postaci z Sukcesji, której imienia zapomniałam. Liczę, że mnie teraz na urad... Właśnie. Bardzo jest podobna w różnych kwestiach do Shiv, tylko mniej rozpieszczona.
Ona jest taką postacią, która wyjechała z rancha i została taką wredną, zimną, korporacyjną pracownicą i teraz po latach wraca tam. Do tego jeszcze za nią ciągnie się taki wyrzut sumienia, cierpienie spowodowane tym, że matka, czyli pani Dalton, która zginęła bodajże 20 lat przed tym, jak się serial dzieje, właśnie w ostatnich słowach przed swoją śmiercią powiedziała, że to ona jest winna wypadkowi, któremu właśnie uległa. Beth ma 3 braci, to jest Jamie, który jest takim garniturowcem, prawnikiem i ma być tym, który będzie walczył w imieniu Daltonów na sali sądowej. Jest 2 już bardziej typowych kowbojów, czyli Casey, który zresztą też jest byłym komandosem. No i jest jeszcze Lee, który ma być dziedzicem, spadkobiercą, no ale tutaj nie będę spoilerowała, ale sprawy się komplikują. I tu jest najbliżej Sukcesji, jak tylko się da, jeśli chodzi o właśnie Sukcesję na ranczu.
No i ja myślę, że jeszcze tutaj bym dorzuciła, że w ogóle ten serial ma bardzo ciekawą dynamikę, bo pierwszy sezon jest niezły. Ja go wchłonęłam kosztem snu, niestety, ale mam wrażenie, że drugi sezon już jest lepszy i to jest bardzo ciekawe
lepszy
dla mnie.
Lepszy czy gorszy?
Lepszy. Mam poczucie, że ta historia się rozwija, że to, że oni jakoś uczą się wychodzić z tych pułapek narracyjnych, więc no jestem w połowie, no po kilku odcinkach drugiego sezonu i uważam, że drugi sezon jakoś mnie jeszcze mocniej wciąga, więc czytałam też recenzje ze Stanów, gdzie właściwie niektórzy recenzenci mówią o tym, że ten serial się rozkręca, więc nie mogę się doczekać. No i myślę, że też Sky Showtime wie, że ma tutaj perełkę, dlatego powstały te 2 prequele.
Tak, powstały 2 prequele, ja zaczęłam oglądać 1923 i zaczęłam go oglądać od razu, przyznaję się, bez picia, dlatego że no, tam są po prostu niesamowici aktorzy. Gra Harrison Ford i Helen Mirren, czyli daje się zaangażować do serialu, który nie jest ambitny, bo uważam, że jednak Yellowstone jest operą mydlaną i jest trochę tandetny. Natomiast dało się zaangażować do jednego ze spin-offów po prostu aktorów z górnej półki, czyli oscarowych, Helen Mirren. Harrison Ford chyba był nominowany, nigdy nie dostał. I jest to również świetny serial, mi się nawet bardziej podoba niż Yellowstone.
Ja też uważam, że to nie jest dzieło wybitne w tym sensie, że to nie jest, to nie jest sukcesja. To ma podobieństwo, ale to nie jest sukcesja. To jest prostszy serial, ale on jest dobrze zrealizowany, jest wciągający, jest przekonywujący i wydaje mi się, że to jest wystarczające. No, na pewno nie jest takim kapiszonem, jak było dla mnie The Morning Show, jeżeli chodzi o Apple TV+, bo mogło być podobnie, tak? The Morning Show jest porządnym serialem, no ale nie ma szału. Zatrudniono tak wielu sławnych aktorów, no w The Morning Show to jest Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, bardzo wielkie nazwiska, a jednak no nie było to coś niesamowitego. Ja myślę, że Yellowstone jest lepsze i ma szansę pociągnąć tę platformę.
To też jest fascynujące, że Yellowstone zdobyło tak ogromną popularność w Stanach. To jest serial, który się najbardziej chyba w zeszłym roku oglądał w Stanach w ogóle, jeśli chodzi o wszystkie produkcje, więc no, ta Ameryka ulega fascynacji tym serialem i co ciekawie w bardzo charakterystyczny sposób, dlatego że badania pokazują, że w tych bardziej konserwatywnych, pewnie jakiś amerykanista powiedziałby czerwonych Stanach, ten serial ogląda się dużo, dużo lepiej. Dlatego, że nie ma co ukrywać, no jego główni bohaterowie, John Dutton przede wszystkim jest strasznym konserwatystą. Nawet on w pewnym momencie mówi w piątym sezonie, że jest przeciwko postępowi, jest przeciwieństwem postępu, jest ścianą, o którą postęp się rozwija. Więc no, pytanie, czy można ten serial czytać jako taki, który nam opowiada o życiu fanów Donalda Trumpa, czy po prostu w ogóle republikanów, czy konserwatystów w Stanach, to jest ciekawie się go w ten sposób czyta.
No to jest też pytanie trochę, co będzie dalej, bo przyznam, że na razie te publicystyczne wątki nie są aż tak mocno rozegrane w tym pierwszym sezonie.
No nie mów mi, że nie są rozegrane w sezonie, po prostu to, jak tam są traktowane kobiety,
no tak.
Jak ten serial jest bardzo biały, jest heteronormatywny. Wiesz, my po prostu przyzwyczajone do tych tęczowych Netflixów, oczywiście mówię to z ogromną sympatią w tym momencie, no ja miałam szok trochę, jak się przyłączyłam właśnie na ten świat tej Montany, gdzie tradycja, rodzina jest najważniejsza, gdzie jest właśnie tak bardzo, bardzo, bardzo skostniale.
No pewnie masz rację, no ale to nie jest też na pierwszym planie, wiesz, to nie jest tak, że to jest...
Absolutnie się nie zgadzam. Myślę, że jest totalnie na pierwszym planie.
To widzisz...
Nie masz takiego wrażenia?
Wiesz, mam poczucie, że to jest bardziej saga rodzinna o napięciach rodzinnych i jeżeli ja szukam jakichś tutaj tych politycznych wątków, to bardziej w kontekście rdzennych Amerykanów i właśnie tych rancherów i tego konfliktu. To jest to, co mnie politycznie bardziej porusza. Ale wiesz, to może kwestia odbioru i tego, gdzie ostatnio też buszuje, jeżeli chodzi o inne rejony popkultury i książki, więc wiesz, może tutaj.
To też jest kontekst polityczny
tak,
w ogóle,
tak,
prawda?
Tak, to właśnie o tym mówię.
To napięcie pomiędzy rdzennymi mieszkańcami i to też nie jest tak, że to jest konflikt, wydaje mi się, bo to jest dużo bardziej subtelne, oni czasami zawierają strategiczne sojusze, tam miłości nie ma, ale bym nie powiedziała, że to jest tak całkowicie konflikt. Za to uważam, że na pewno Dattonowie zostają w konflikcie z tak zwanym szeroko pojętym miastem. Czyli dla nich ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają, budują jakieś pola golfowe, hotele, hipsterzy, to właśnie są główni wrogowie ich prawdziwego życia.
Ale do tego uniwersum, tak to nazwę, Yellowstone, na pewno jeszcze wrócimy, bo seriale są trzy, sezonów wiele. My jeszcze nie obejrzałyśmy wszystkiego, a historia jest warta przyjrzenia się, a ja będę oglądając dalej przyglądać się mocniej tym wątkom politycznym, więc jakiś odcinek jeszcze o tym zrobimy.
Na pewno i też chyba polecamy ten sposób wystartowania ze Sky Showtime, jaki myśmy przyjęły, czyli właśnie rozpoczęcie swojej przygody od Yellowstone.
i czekamy na wasze maile i komentarze, czy wam się ten serial podobał, czy znaleźliście na tej platformie coś dla siebie, seriale@maupatok.fm oraz media społecznościowe, Instagram i Facebook, Szkoda Czasu na Złe Seriale.
A my się z państwem żegnamy, do usłyszenia w środę na tok.fm.pl i w aplikacji Radia Tok FM oraz w sobotę o 18 na antenie Radia Tok FM.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.